Nagranie i produkcja Studio Plac.
Depresja lekooporna dotyka aż 30% chorych. W Polsce cierpi na nią około 600 tysięcy osób, a ból psychiczny i fizyczny towarzyszy im każdego dnia. Jakie są jej objawy? Kiedy mówimy o depresji opornej na leki, a przede wszystkim, jakie szanse mają pacjenci na wyzdrowienie? Jak bliscy mogą wspierać chorego? Między innymi na te pytania odpowiedzą nasi eksperci. Witamy w podcaście Fundacji Nie Widać Po Mnie. Naszymi ekspertami są profesor Dominika Dudek, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Spotkanie poprowadzi Ewa Narkiewicz-Neino, psycholog i psychoterapeutka.
Dzień dobry pani profesor. Ja się nazywam Ewa Narkiewicz-Neino. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani wziąć udział w spotkaniu. I może na początek takie pytanie, czym jest, a czym nie jest depresja?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Też dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ja się nazywam Dominika Dudek, jestem lekarzem psychiatrą i rzeczywiście zajmuję się od wielu lat zaburzeniami depresyjnymi. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że słowo depresja weszło do języka potocznego i bardzo często używamy określenia depresja jako synonim smutku, chandry, jakiegoś przejściowego dołka. To oczywiście niesie za sobą pewne implikacje. Pozytywne są takie, że sama depresja może tak nie stygmatyzuje jak inne zaburzenia psychiczne. No ale z drugiej strony negatywna implikacja jest taka, że osoby z tą prawdziwą depresją, tą, która wymaga leczenia, która jest ciężką chorobą całego organizmu, niestety często są niezrozumiane przez otoczenie, słyszą weź się w garść, w dzisiejszych czasach wszyscy miewamy depresję, przestań się użalać nad sobą i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby nie było tego zrozumienia, że to jest ciężka choroba. Więc oczywiście ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, czym się różni, powiedzmy, smutek czy chandra od depresji.
No właśnie. Pani profesor, jak rozpoznać, jak rozróżnić smutek, który jest czymś naturalnym i zdarza się każdemu, od depresji, która jest chorobą?
Po pierwsze, mamy w depresji cały szereg różnych objawów. To nie jest tylko smutek, aczkolwiek smutek oczywiście jest bardzo ważnym objawem. Jest to objaw osiowy, smutek, przygnębienie. Ale on wcale nie musi wysuwać się na plan pierwszy. Czasem pacjenci mówią o pustce, czasem pacjenci mówią o rozdrażnieniu. No ale smutek jest jednym z objawów. Oprócz tego mamy anhedonię, czyli niemożność odczuwania przyjemności, utratę zainteresowań. Mamy męczliwość, spadek energii, mamy zaburzenia myślenia w postaci nieadekwatnego poczucia winy, nieadekwatnych wyrzutów sumienia, niskiej samooceny, spadku zaufania do siebie, szacunku do siebie. Mamy zaburzenia funkcji poznawczych. Pacjent ma zaburzenia pamięci, nie może się skupić, ma znaczne trudności decyzyjne. Mamy zaburzenia sfery psychomotorycznej, to znaczy pacjent jest albo bardzo spowolniały, kiedy i jego ruchy są spowolniałe, i jego myśli są bardzo spowolniałe. Może być w skrajnych przypadkach aż stupor depresyjny, czyli takie wręcz zastygnięcie, albo przeciwnie, mamy pobudzenie psychomotoryczne, kiedy pacjent jest w niepokoju, nie może usiedzieć w jednym miejscu. Mamy zaburzenia snu, najczęściej będzie to bezsenność z wczesnym budzeniem się, ale też możemy mieć depresję z nadmierną sennością. No i zaburzenia apetytu, znowu najczęściej brak apetytu w klasycznej depresji, przez to spadek masy ciała, ale też możemy mieć do czynienia z depresją, w której jest nadmierny apetyt, zwłaszcza taki z podjadaniem słodyczy. Mamy różnego rodzaju objawy wegetatywne, na przykład objawy bólowe. Te objawy wegetatywne mogą pochodzić właściwie z każdej części, z każdego układu, z każdego narządu. No i w końcu mamy poczucie beznadziejności, z myślami samobójczymi, z myślami o bezsensie życia. No, mamy próby samobójcze, czy wręcz ryzyko samobójstwa dokonanego. Więc to jest ta kwestia objawów, to nie jest tylko smutek. Oprócz tego, żeby rozpoznać depresję, objawy muszą trwać przez co najmniej 2 tygodnie. To jest też takie coś rozróżniającego depresję od smutku. Kolejna ważna sprawa, jeśli jesteśmy smutni, to jakoś funkcjonujemy, prawda? Wstajemy z łóżka, idziemy się umyć, idziemy do pracy, wykonujemy nasze codzienne obowiązki. W głębszej depresji to jest w ogóle niemożliwe. Żeby rozpoznać depresję, musimy też mieć istotne zaburzenia funkcjonowania. Jak jesteśmy smutni, to zazwyczaj jest jakaś przyczyna, coś się złego wydarzyło. I jeśli ta przyczyna mija, to smutek też mija, ustępuje pozytywnym emocjom. Natomiast w depresji, po pierwsze, nawrót może być bez żadnej zewnętrznej przyczyny. Może być tak, że wszystko się pacjentowi w życiu układa, a mimo to pacjent jest w depresji. Zdarza się wcale nierzadko, że pacjenci podają jakieś czynniki, jakieś sytuacje wyzwalające epizod depresyjny. Nie tylko, że jeśli nawet udałoby się nam odwrócić taką sytuację, to ta depresja też zaczyna żyć swoim życiem. To nie jest tak, że jak się poprawi sytuacja zewnętrzna, to depresja natychmiast ustąpi. Absolutnie nie. Pacjent może nie widzieć żadnych pozytywnych rozwiązań. Ta depresja nadal trwa. No i w końcu każdy z nas ma jakieś sposoby, żeby poradzić sobie ze smutkiem. Te sposoby to zazwyczaj robienie czegoś przyjemnego, co lubimy, co nas interesuje, co rozprasza nasz smutek. No, jeden lubi się spotkać z przyjaciółmi, drugi tam lubi posłuchać muzyki, ktoś tam pójdzie pobiegać i tak dalej. Natomiast pacjent w depresji nie może sobie w ten sposób poradzić, dlatego że właśnie osiowym objawem depresji jest ta anhedonia. Pacjent nie może zrobić nic przyjemnego, nic dla siebie fajnego, właśnie dlatego, że nic go nie cieszy. Tutaj bardzo piękną metaforę stworzył profesor Antoni Kępiński wiele lat temu, opisał ją w książce Melancholia, że to jest tak, jakby się człowiek znalazł na dnie jakiejś głębokiej, ciemnej, paskudnej studni. Jest mu tam źle, nie ma wyjścia z tej studni, nie ma żadnej drabinki, nie ma się czego uchwycić. No i wyobraźmy sobie, że patrzy w górę, widzi skrawek niebieskiego nieba, słyszy, że ludzie cieszą się radosnym, pogodnym dniem, jeszcze go nawołują, a chodź do nas, będzie ci lepiej. No to tak nie działa, to tym bardziej powoduje takie poczucie rozpaczy i alienacji, bo on wie, że nie ma jak wydostać się z tej studni. No więc myślę, że postarałam się nakreślić te główne różnice między smutkiem i depresją, bo ważne, żebyśmy pamiętali, że depresja to jest po prostu choroba, ciężka choroba, ale choroba, którą można skutecznie leczyć.
No właśnie. Pani profesor, czy depresja jest uleczalna?
Tak, oczywiście, depresja jest uleczalna. Po to stosujemy różne metody terapeutyczne, żeby uzyskać remisję objawów. Dążymy do tego, żeby uzyskać pełną remisję, żeby pacjent wrócił do swojego normalnego poziomu funkcjonowania. Drugi bardzo ważny cel leczenia to jest zapobieganie nawrotom. Jeżeli pacjent czuje się dobrze po lekach, tylko to trzeba pamiętać, że leki zaczynają działać mniej więcej po 2-3 tygodniach. To nie jest tak, jak zażycie tabletki przeciwbólowej. Więc jeżeli wszystko idzie dobrze, to po tych 2-3 tygodniach człowiek zaczyna czuć się lepiej, po około miesiącu, 1,5 miesiąca wraca do normy. Wtedy musimy stosować leczenie podtrzymujące, żeby nie było wczesnego nawrotu. To trwa około 6 miesięcy. Natomiast, no niestety depresja bywa chorobą nawracającą. Czym więcej było nawrotów, tym większe jest ryzyko kolejnego nawrotu. Dlatego jeśli pacjent miał już nawroty depresji, to wtedy stosujemy już leczenie profilaktyczne. Główną metodą leczenia depresji jest farmakoterapia, ale oczywiście mamy inne metody. Nie należy zapominać o psychoterapii. Idealnie jest, jeśli możemy łączyć farmakoterapię z psychoterapią, ale w łagodnych zaburzeniach depresyjnych możemy stosować psychoterapię jako jedyną formę leczenia. Mhm.
Pani profesor, ostatnio coraz częściej pojawia się takie zagadnienie depresja lekooporna. Czy mogłaby pani profesor wyjaśnić coś więcej w tym temacie? Na czym polega ta lekooporność?
Oczywiście. Przede wszystkim chciałam trochę odczarować ten termin, bo rzeczywiście posługujemy się takim określeniem depresja lekooporna. Właściwie najczęściej stosowaną definicją jest taka, że pacjent nie odpowiedział na dwie kuracje stosowane w adekwatnych dawkach przez odpowiednio długi czas. No, że nie uzyskał poprawy. Natomiast ja nie lubię tego określenia depresja lekooporna, bo ono nie oddaje złożoności sytuacji. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego pacjent nie odpowiedział na to leczenie, ale o tym może za chwilę. Natomiast to określenie niesie za sobą taki pesymizm, taki trochę nihilizm terapeutyczny. Raczej staramy się traktować depresję lekooporną jako po prostu depresję trochę trudniejszą do leczenia, wymagającą może troszkę głębszego zastanowienia się nad pacjentem, nad jego sytuacją, nad kontekstem, w jakim leczymy depresję. I kolejna rzecz, to, że depresja nie ustąpiła po dwóch lekach, to nie znaczy, że nie ustąpi po trzecim, albo to nie znaczy, że nie ustąpi, jak zastosujemy jakieś inne metody, na przykład dołączymy psychoterapię. Teraz mamy inne, bardzo nowoczesne metody radzenia sobie z tą depresją lekooporną. Wszedł program na przykład esketaminowy, który też jest szansą dla wielu pacjentów. W każdym razie chciałam odczarować ten termin depresja lekooporna. Depresja lekooporna nie oznacza, że pacjent nie może zostać wyleczony z tej depresji. Absolutnie nie.
A proszę mi powiedzieć, w jakim mechanizmie to się dzieje, że czasami pacjent nie reaguje na leki?
No właśnie, tutaj mamy taką zagwozdkę i przy każdym pacjencie musimy zastanowić się, co się dzieje, że pacjent nie zareagował na leki. Ja lubię taki schemat prosty do zapamiętania A, B, C, D. A to jest adekwatna terapia, czyli po prostu czy pacjent dostał leki właściwe dla siebie, czy pacjent dostał leki w odpowiedniej dawce, ale też czy na przykład pacjent dostał razem z lekami jakąś pomoc psychologiczną, czy dostał psychoedukację, czy pacjent rzeczywiście jest świadomy tego, w jaki sposób jest leczony. B oznacza behawioralne i takie zewnętrzne czynniki, które mogą trzymać pacjenta w depresji. To odróżnia trochę psychiatrię od innych dziedzin medycyny, że nie możemy abstrahować od kontekstu, w jakim żyje pacjent.
Tak.
Od kontekstu rodzinnego, społecznego, od jego sytuacji życiowej, czasem od jego historii życia, jakichś nawet traum, które przeżył nawet we wczesnym dzieciństwie. Musimy to brać pod uwagę. Jak pacjent przychodzi do lekarza ze złamaną nogą, lekarz wie, jakie procedury zastosować i niespecjalnie lekarza interesuje, czy pacjent akurat przeżywa konflikt małżeński albo czy został zwolniony z pracy, a już zupełnie nie interesuje lekarza, czy na przykład pacjent jako dziecko był bity przez rodziców. W psychiatrii to wszystko może mieć znaczenie. To mogą być takie czynniki, które trzymają pacjenta w tej depresji. I dlatego tak bardzo ważna rola współpracy z psychologami, z psychoterapeutami. Żeby pacjent też wiedział, że ma do czego zdrowieć, prawda? Więc to też musimy uwzględnić. C to jest compliance, czyli współpraca z pacjentem. No, leki niezażywane nie działają. Jeśli pacjent nie zażywa regularnie leków, to trzeba zastanowić się, dlaczego. Czy ma objawy niepożądane po tych lekach, a może ma jakieś dysfunkcjonalne przekonania dotyczące leczenia, a może ktoś z bliskich mu mówi, a co ty będziesz brał leki, lepiej sam sobie z tym porać, a może ma przekonania w stylu, ja muszę być silny, silna i sama sobie poradzić, a tutaj leki świadczą o mojej słabości, no to są takie dysfunkcjonalne przekonania, nad którymi trzeba jakby psychologicznie pracować. A może właśnie pacjent nie wie, nie dostał tej podstawowej psychoedukacji, zaczął zażywać leki, leki po 3-4 dniach nie pomagały, no to je odstawił. Dla nas to jest oczywiste, że leki działają, ale po 3 tygodniach, 2-3 tygodniach, a nie po kilku dniach, ale jeśli pacjent tego nie wie, nie powiedzieliśmy mu tego, no to wiadomo, że uzna, że jest źle leczony, więc to jest C. No i D, diagnoza. To jest bardzo ważne. Czy rzeczywiście leczymy depresję? Czasem przychodzą pacjenci z różnymi życiowymi frustracjami i oczekują cudownej tabletki, która im uczyni życie lekkim, miłym i przyjemnym. No niestety to działa. Oczywiście często tacy pacjenci, którzy sobie po prostu nie radzą ze swoim życiem, z relacjami, też wymagają pomocy, ale pomocy bardziej psychoterapeutycznej, a niekoniecznie tabletki. No jeśli uważamy, że tabletka pomoże w złych relacjach z mężem, no to nie pomoże. Kolejna sprawa to, czy rzeczywiście to jest depresja, czy może to jest depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej, którą należy jednak trochę inaczej leczyć. Tutaj leki przeciwdepresyjne mogą nie być skuteczne. Czy na przykład pacjent ma jakieś problemy z metabolizmem leków, na przykład za szybko te leki metabolizuje z różnych powodów. I w związku z tym no one nie działają albo wymagałby wyższych dawek. Albo na przykład jeśli pacjent jest palaczem i pali dużo papierosów, to może to obniżać poziom terapeutyczny niektórych leków i znowu konieczne jest dostosowanie dawki, no ale to trzeba zdiagnozować. Konieczna jest diagnoza innych problemów współistniejących, na przykład uzależnień, prawda? Czy zaburzeń osobowości, ale też konieczna jest diagnoza współistniejących chorób somatycznych, które wpływać na występowanie objawów depresyjnych, same choroby czy leki stosowane w tych chorobach. Więc żeby ruszyć różne strategie leczenia tak zwanej depresji lekoopornej, wolałabym określenie depresji trudnej do leczenia czy trudniejszej do leczenia, a teraz nawet pojawia się takie określenie depresja inna do leczenia, najpierw trzeba przeprowadzić no, cały taki proces myślenia i konceptualizacji tego pacjenta, co może kryć się za tą lekoopornością. No i jeśli już to wszystko przemyśleliśmy, to wtedy możemy pomyśleć o strategiach radzenia sobie z tą tak zwaną lekoopornością.
Dobrze, pani profesor, dziękuję za tą odpowiedź. Czyli jesteśmy już po tym całym procesie i dochodzimy do miejsca, że jednak możemy mówić o depresji lekoopornej. I czy tą depresję lekooporną można wyleczyć?
Tak, oczywiście, że tak. I teraz mamy różne strategie, co możemy zrobić. Najprościej zwiększanie dawek leków, ale to powiedzmy sprawdza się tylko przy niektórych lekach. Przy niektórych lekach to nie ma większego sensu. Drugą strategią jest kombinacja dwóch różnych leków przeciwdepresyjnych, czyli dodanie drugiego leku do tego pierwszego. Zwykle taką strategię stosujemy, jeśli ten pierwszy lek troszeczkę pomógł, no ale nie w pełni i chcemy jakby zoptymalizować tę odpowiedź terapeutyczną. Trzecia strategia to jest zmiana leku. Oczywiście najczęściej staramy się zmienić lek na lek z innej grupy, to znaczy lek o innym mechanizmie działania. I kolejna strategia to jest tak zwana potencjalizacja czy augmentacja leczenia przeciwdepresyjnego, czyli dodanie innego leku, który sam w sobie nie jest lekiem przeciwdepresyjnym, ale zwiększa działanie leków przeciwdepresyjnych. Na przykład węglan litu, na przykład hormony tarczycy czasem się dodaje, na przykład atypowe leki przeciwpsychotyczne, niektóre z nich też właśnie przełamują, pomagają przełamać tę lekooporność. To są najczęściej stosowane strategie, ale też oczywiście na każdym etapie leczenia rozważamy dodanie psychoterapii. No teraz możemy też rozważać dodanie do leku z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny albo serotoniny i noradrenaliny, dodanie esketaminy donosowej. U pacjentów, którzy mają głęboką depresję, często wymagają hospitalizacji, ta depresja trwa długo, stosujemy zabiegi elektrowstrząsowe, które absolutnie nie są niczym przerażającym, to wszystko jest zrobione w znieczuleniu ogólnym, w zwiotczeniu. Taka seria zabiegów to jest tak między 8 a 12, zazwyczaj przynosi to bardzo, bardzo dobre efekty. Mhm. No i na świecie mamy trochę jeszcze innych dodatkowych metod. One są też w niektórych ośrodkach w Polsce stosowane, jak przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna, czy jak stymulacja nerwu błędnego. Są też próby stosowania tak zwanej głębokiej stymulacji mózgu, ale to już są takie bardziej zaawansowane technologicznie metody. Mhm. Także tych sposobów leczenia mamy sporo i u zdecydowanej większości naszych pacjentów jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dobrą poprawę, jesteśmy w stanie im po prostu pomóc. Mhm.
Pani profesor, mamy pacjenta, lekarz psychiatra zdiagnozował depresję, pacjent z diagnozą wraca do domu, tam czekają bliscy, rodzina. Proszę mi powiedzieć, jak można wspierać osobę, która ma rozpoznaną depresję? Co rodzina może zrobić?
Tak, dziękuję bardzo, że poruszamy ten temat. Rodzina naprawdę może być znakomitym terapeutą dla pacjenta z depresją. Ja bym może jeszcze raz przypomniała Państwu ten obraz głębokiej studni, w której pacjent siedzi i nie może się z niej wydostać. Na pewno nie ma sensu pocieszanie pacjenta, mówienie, chodź rozweselimy cię, a chodź pójdziesz tam z nami do kina na komedię, to się pośmiejesz. No nie, to tak nie zadziała. Lepiej jest spróbować choćby na chwilę wejść do tej studni, towarzyszyć pacjentowi, być z nim, trochę nawet zanurzyć się w te jego trudne emocje. Na pewno to, co rodzina może zrobić, to dać po prostu to wsparcie emocjonalne, czyli być, towarzyszyć, obecność drugiego człowieka, ale nie na zasadzie ha, 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 powiem ci dowcip, to ci będzie weselej, ale takie rozumiem, jestem, po prostu jestem przy tobie. Kolejna sprawa to jest taka realna pomoc w codziennej aktywności. Depresja zaburza taką aktywność na najbardziej podstawowym poziomie, więc może przez jakiś czas pacjent potrzebuje, żeby mu, nie wiem, zrobić śniadanie, zachęcić do tego, żeby zjadł to śniadanie, albo pomóc mu w wybraniu ubrań, które ma w danym dniu ubrać. Czasem pacjenci mają tak duże trudności decyzyjne, że nawet to jest dla nich trudne, więc pomoc w codziennej aktywności. Ochrona w tym trudnym okresie, czyli przejęcie pewnych obowiązków, ale to też jest bardzo ważne, żeby pacjent czy pacjentka nie została, czy nie został na stałe zdetronizowana ze swojej roli. W miarę uzyskiwania poprawy, pomoc w powrocie do zwyczajnej aktywności i zwyczajnych ról życiowych. Przecież pacjent nawet po dłużej trwającej chorobie nie przestaje być osobą zasługującą na szacunek, nie przestaje być ojcem, matką, mężem, żoną i trzeba mu pozwolić, jak już się czuje dobrze, wrócić do tej roli. Na pewno nieterapeutyczne są jakieś postawy, a słyszałam nieraz o takich postawach, że na przykład żona pacjenta z depresją mówi do dzieci, a co tam będziesz ojca słuchać, on to wrócił ze szpitala psychiatrycznego, albo co tam, on to tylko w łóżku leży, prawda? Czyli takie lekceważenie. Rodzina może pomóc w przestrzeganiu reżimu terapeutycznego, przypominać o wizytach kontrolnych, zawieźć pacjenta do lekarza czy do terapeuty, czy nawet przypomnieć o zażywaniu leków, czy nawet przygotować leki na kolejny dzień. Ważne jest współpraca z lekarzem prowadzącym. Informacje od rodziny, jak pacjent funkcjonuje, jak to w domu wygląda, są absolutnie bezcenne. Aktywny udział rodziny w procesie rehabilitacji czy aktywizacja pacjenta w okresie poprawy. Nawet takie proste rzeczy. Pacjentka ma trudność z ugotowaniem obiadu, chciałaby, a nie daje rady, jest to ją jakoś przerasta, to nie zrobić wszystko za nią, ale razem, prawda? Tak. Wspólnie coś zrobić. Mówię o zupełnie takich prostych, codziennych rzeczach. No i to, żeby człowiek nie czuł się odsunięty na margines życia. Ma prawo wiedzieć, co się dzieje w rodzinie, ma prawo czuć się otoczony miłością, szacunkiem, ma prawo do uczestniczenia w tym życiu i do tego, żeby inni też pytali go o zdanie, czy liczyli się z jego zdaniem. A więc terapeutyczne postawy bliskich to na przykład zapewnienie o zrozumieniu dla cierpienia, zapewnienie o gotowości towarzyszenia pacjentowi, właśnie to odciążenie, cierpliwość, ale też otwarty stosunek do własnych emocji. Otwarty stosunek do własnego smutku, do własnej złości, do własnych obaw. Jeśli trudno jest to udźwignąć, to poszukiwanie też jakiejś pomocy psychologicznej dla siebie.
Jakiegoś na wsparcia.
Nieterapeutyczne postawy to jest takie pocieszanie, lekceważenie, znaczy pocieszanie, a wszystko będzie dobrze, a lekceważenie, właśnie każdy w dzisiejszych czasach miewa depresję, jak ja bym miała takie problemy jak ty, to bym się w ogóle nie przejmowała. Umniejszanie tego cierpienia, obwinianie, oskarżanie, no widzisz, teraz to cię dopadło, a jakbyś się tam inaczej zachowywał, zachowywała, no to teraz byś nie miała depresji. Odrzucenie, czy oczekiwanie bycia dzielnym, porównywanie do innych osób, które w trudnych sytuacjach życiowych sobie radziły, czy właśnie były dzielne. No każdy człowiek jest inny. Zniechęcanie do podejmowania leczenia albo zniechęcanie do kontynuowania leczenia. To też się nieraz słyszy. A nie bierz tych tabletek, to tabletki to tam ci mózg zmienią, po co to w ogóle zażywasz. Przerzucanie się winą, szukanie winnych zaistniałej sytuacji. Czy też zaprzeczanie własnym emocjom, które są związane z chorobą bliskiej osoby.
Też piękna metafora, pani profesor. Myślę, że jak się człowiek nad tym zastanowi, to też jest taki niezwykle istotny aspekt, żeby się naprawdę wczuć, co się dzieje w pacjencie, z jak dużym problemem mierzy się ta osoba bliska. Też taka istotna rola zrozumienia, tak, przez rodzinę pacjenta. No dobrze, pani profesor, a też czasami ta sytuacja jest w drugą stronę, tak? Czasami bliscy pacjenta mają na przykład problem taki, że rozumieją, że gdzieś poczytali, rozmawiali ze specjalistami, ale ciężko im, bo na przykład pacjent nie chce brać leków albo stwarza różnego rodzaju takie trudności we współpracy. Co wtedy?
No tak, to są bardzo trudne sytuacje i chyba dlatego mówimy tak wiele o brzemieniu opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją. Okazuje się, że zwłaszcza w przypadku takich przewlekających się depresji, nawracających depresji, trudnych do leczenia depresji, to funkcjonowanie rodziny jest bardziej zaburzone niż w przypadku innych przewlekłych chorób somatycznych czy innych zaburzeń psychicznych, w tym takich jak schizofrenia czy uzależnienie od alkoholu. W komunikacji między na przykład małżonkami, w których jeden jest chory, pojawia się wrogość, napięcie, poczucie wzajemnego niezrozumienia, odrzucenia, ale też pojawiają się inne negatywne emocje, jak poczucie winy. No, na przykład jak młody człowiek choruje, rodzice obwiniają się, co zrobili nie tak, dlaczego tak się dzieje. A z poczucia winy no, nic dobrego nie wynika. Mhm. Lęk o tą bliską osobę. Ale też takie prozaiczne rzeczy, jak przejęcie na siebie nadmiaru obowiązku. Mhm. Na przykład żona choruje, żona, która przedtem zajmowała się domem, dziećmi, mąż nie tylko idzie do pracy, ale musi przejąć całą organizację domu i odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi na siebie. Izolacja od znajomych, od przyjaciół. Pacjent w depresji nie ma ochoty na spotkania z ludźmi. No jak przestajemy się spotykać, to się robi wokół nas trochę pusto, prawda? I to dotyka też tą zdrową osobę. Czy na przykład dla dzieci to może być trudne? No nie bardzo mogą rówieśników zapraszać do siebie do domu, no bo tutaj mama chora, nie można jej przeszkadzać, albo tata chory, nie można mu przeszkadzać. No ale też pojawiają się na przykład takie zupełnie prozaiczne problemy, jak zaniedbywanie się tej chorej osoby, nawet zaniedbywanie się takie no, higieniczne. Mhm. Czy między małżonkami też pojawia się problem seksualny? Tak. Zaburzenia seksualne mogą wynikać albo z samej depresji, właśnie z anhedonii depresyjnej, czy ze spadku libido, które też jest typowe dla depresji. Ale też problemy w życiu intymnym mogą być wynikiem właśnie jakichś narastających konfliktów, wrogości, negatywnych uczuć. No i w końcu mogą być wynikiem objawów ubocznych polekowych. Mhm. No a przecież to jest ważna sfera życia. I no znowu ten współmałżonek czy współmałżonka może się czuć niekochany, odrzucony, to też są bardzo trudne emocje. Więc też jak pracujemy z pacjentem, staramy się też pracować z rodziną, staramy się mieć spotkania takie edukacyjne również dla rodziny. I pierwszym krokiem jest takie odbarczenie z poczucia winy. Mhm. I też równie pierwszym krokiem równolegle to uświadomienie, że ma się do czynienia z człowiekiem chorym, że to nie jest zła wola, że to nie jest lenistwo, że to nie jest zły charakter, że jeżeli pacjent na przykład ma problem ze wstaniem z łóżka, to nie dlatego, że jest leniwy, tylko dlatego, że jest chory. To się wydaje bardzo prozaiczne i oczywiste. Ale jeśli na przykład bliscy pacjenta do tej pory nie spotkali się z chorobą, to wcale dla nich to nie jest takie oczywiste. I nawet taka prosta informacja trochę pomaga przewentylować trudne emocje. Mhm.
Pani profesor, czy depresja jest zakaźna?
W pewnym sensie tak. To znaczy oczywiście nie zarażamy się depresją jak chorobą zakaźną. Ale jeżeli żyjemy z pacjentem depresyjnym, to niestety możemy się oczywiście w cudzysłowie zakazić jego pesymizmem, jego negatywnym stylem życia, niechęcią do aktywności, brakiem motywacji. czy jego depresyjnym stylem myślenia. Ciekawe badania były na przykład robione u żon pacjentów depresyjnych, które były bardzo zaangażowane w opiekę, w pomoc tym pacjentom, ale po pewnym czasie one, nie mając klinicznej depresji, miały taki depresyjny styl myślenia, z dużą ilością takich depresyjnych przekonań, negatywnych przekonań o sobie, o świecie, o przyszłości, z dużą ilością takich atakujących je negatywnych myśli automatycznych. No więc w tym sensie mówimy o zakaźności depresji. Natomiast no nie w takim sensie, że podamy rękę pacjentowi z depresją i sami będziemy mieć depresję.
Tak. I taka rzecz, myślę, że najtrudniejsza i najniebezpieczniejsza w psychiatrii, czyli zagrożenie samobójstwem. No, oczywiście dla pacjenta, ale też dla rodziny. Jak sobie radzić, pani profesor, z tego typu zagrożeniem?
Tak, niestety depresja jest jednym z największych killerów psychiatrii. U pacjentów z chorobami afektywnymi tak mniej więcej 15% osób popełnia samobójstwo. 80% pacjentów z depresją miewa myśli samobójcze. Na poziomie relacji pacjent-lekarz bardzo ważne jest, żeby pytać o te myśli samobójcze. Absolutnie nie należy się bać, że się wywoła te myśli samobójcze. No i jak wiemy, to wtedy możemy decydować, co zrobić, bardziej zaangażować siebie, bardziej zaangażować oczywiście za zgodą pacjenta rodzinę, czy w niektórych sytuacjach zaproponować pacjentowi wręcz hospitalizację. Natomiast z problemem myśli samobójczych czy zachowań samobójczych zmaga się też rodzina pacjenta. I tutaj jest nieoceniona rola w prewencji takich zachowań samobójczych. Dotyczy to zarówno zapewnienia pacjentowi odpowiedniej opieki, oparcia, ale i rozpoznawania sygnałów, które mogą doprowadzić do takich myśli, czy sygnałów, które pacjent daje, że ma takie myśli czy plany odebrania sobie życia. To mogą być takie słowa, no lepiej byłoby wam bez mnie. To mogą być jakieś takie nagłe, na przykład nagłe wycofanie się z kontaktów albo nagłe wizyty u ludzi dawno niewidzianych, które sprawiają wrażenie chęci pojednania się czy chęci wręcz pożegnania się. U młodych osób warto zwracać uwagę nawet, jakie strony w komputerze przeglądają, bo sygnałem może być właśnie oglądanie jakichś stron o samobójstwach, o śmierci, jakichś takich blogów, czy pisanie jakichś takich wpisów na mediach społecznościowych. No, nie mówiąc już o takich sygnałach jak pisanie listu pożegnalnego, spisywanie testamentu, porządkowanie pewnych rzeczy. Lekarz może w ogóle o tym nie wiedzieć, to rodzina może to zauważyć. Więc tutaj jest bardzo ważna rola rodziny. Z drugiej strony oczywiście zdarzają się dramaty, które dotykają całą rodzinę, jeżeli pacjent popełni samobójstwo. Zazwyczaj temu towarzyszy u bliskich ogromne poczucie winy. Czasem naprawdę bliscy potem przez wiele lat potrzebują opieki psychologicznej czy leczenia psychiatrycznego, bo nie mogą sobie z tym poradzić. Więc w takiej sytuacji rodzina nie może być pozostawiona sama sobie. Objęcie taką opieką może być też istotne z punktu widzenia prewencji ewentualnych niestety zachowań samobójczych innych członków rodziny. Biorąc pod uwagę to, że dokonane samobójstwo wśród bliskich jest czynnikiem ryzyka popełnienia samobójstwa, jeśli ktoś na przykład ma depresję. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, jakie emocje towarzyszą. To może być strach, bezradność, złość, rozczarowanie, ambiwalencja. Wszystkie te uczucia są uprawnione. i nie powinny wyzwalać winy czy wstydu. Tak samo w przypadku próby samobójczej, którą udało się odratować, też będą bardzo silne emocje. To może być złość do tej bliskiej osoby, jak mogłeś mi to zrobić. To może być strach i potem takie nadmierne kontrolowanie tej osoby, żeby to się znowu nie powtórzyło. To właśnie może być własne poczucie winy. No a za przekonaniami, za emocjami idą postawy, jak na przykład odrzucenie, unikanie, ale też nadmierne zaangażowanie, nadopiekuńczość. I tutaj musimy wyważyć, prawda? To jest bardzo ważne, żeby omawiać to z rodziną. Czujność i wychwytywanie jakichś wczesnych sygnałów, że coś złego może się stać, ale z drugiej strony danie wolności, danie tej przestrzeni, jak człowiek jest w dobrej formie, no przestrzeni do samostanowienia. No nie może być tak, że ktoś miał próbę samobójczą parę miesięcy temu, a bliscy nie pozwalają mu samemu wyjść z domu na spacer, bo a nuż sobie coś zrobi, prawda? Trzeba starać się żyć w miarę normalnie, a nie jak na beczce prochu. Tak więc tutaj zarówno w sytuacji dramatu, kiedy członek rodziny popełnił samobójstwo, jak i w sytuacji szczęśliwie odratowanej próby samobójczej, która też oczywiście dla bliskich jest czymś bardzo trudnym i dramatem, no, trzeba też pamiętać, że bliscy w wielu wypadkach muszą być objęci jakąś opieką terapeutyczną. Czasem potrzebna jest na przykład terapia małżeńska, czasem potrzebna jest terapia indywidualna członka rodziny, też z poszanowaniem dla jego emocji, czasem takich negatywnych, trudnych, jak na przykład no właśnie złość czy rozczarowanie tym pacjentem. Więc to są bardzo, bardzo trudne sprawy, ale no, mamy możliwości pomocy i to jest chyba najważniejsze.
Tak, i to jest taki bardzo optymistyczny akcent. Pani profesor, bardzo wiele cennych informacji, wskazówek, takiej wiedzy, myślę, że zarówno dla pacjentów, jak i dla ich bliskich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie to dla osób słuchających tego podcastu choć trochę przydatne.
Z pewnością. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Depresja oporna na leki to jeden z tematów, o którym w społeczeństwie wiemy niewiele. Tymczasem świadomość i wiedza pozwalają nam lepiej zrozumieć chorych, spojrzeć na ich problemy z większą empatią. Liczymy, że przybliżyliśmy Wam wyzwania, z jakimi mierzą się oni na co dzień, a im samym uświadomiliśmy, że nie są sami. Dziękujemy, że chcecie wiedzieć. Do usłyszenia.
Nagranie i produkcja Studio Plac.